Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich naszych radiosłuchaczy. Cieszę się, że kolejny raz możemy się spotkać, możemy się usłyszeć i przed nami kolejna czerwcowa odsłona gościa dnia Radia Rodzina. Przy mikrofonie Karolina Gaweł i mam tę przyjemność, by dzisiejszą rozmowę poprowadzić. A moim i Państwa gościem będzie dziś ksiądz Stanisław Szlasa. Myślę, że dobrze Państwu znany. Już niejednokrotnie na antenie naszego radia się pojawiał, ale przypomnę tylko, że to kapłan, psychoterapeuta, trener umiejętności społecznych, mediator i przy okazji tej naszej rozmowy powinno wybrzmieć również to, że współautor książki propozycji pod tytułem Kryzys relacji, kryzys wiary. To będzie też temat naszej dzisiejszej rozmowy, ale na samym początku szczęść Boże, księże Stanisławie.
Szczęść Boże, witam panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy po raz kolejny.
Tak, cieszę się, że możemy się usłyszeć. To pierwsze pytanie, które padnie, bo skoro rozmawiamy między innymi o relacjach, bo właściwie jeżeli mówimy o wierze, to też ta relacyjność się tutaj pojawia, ale takie pytanie początkowe. Czym jest relacja i jak w ogóle można ją scharakteryzować?
To jest w ogóle takie przedziwne, że kiedy mówimy o relacjach, tak bardzo dużo mówi się dzisiaj o relacjach, jest dużo szkoleń na temat relacji, odsłaniamy relacji, mówimy o kryzysach w relacjach, to jest wiele różnych definicji, różnych znaczeń, różnych określeń relacji. Do mnie najbardziej przemawia to określenie, gdy ja myślę o relacjach, to myślę sobie o wzajemnym oddziaływaniu na siebie podmiotów, które obok siebie są, wzajemna jakaś zależność, istnienie oddziaływania zarówno w sferze emocjonalnej, psychicznej, fizycznej, finansowej, że kiedy są dwa podmioty, to one od siebie jakoś zależą i na siebie wpływają.
Często, gdy mówimy o relacji, no to przychodzi nam w pierwszej kolejności raczej na myśl relacja damsko-męska. No ale to chyba jest bardzo duże uproszczenie.
Nie tylko uproszczenie, bo rzeczywiście tak jest, ale jest wiele innych też aspektów relacyjności. Możemy mówić o relacji przyjaźni, możemy mówić o relacji jakiejś oblubieńczej, możemy mówić też o relacji nienawiści, możemy mówić o relacji złości, możemy mówić o relacji pracowej, pracownik-pracodawca i pracodawca-pracownik. Możemy mówić o relacji finansowej, możemy mówić o relacji do przedmiotów, na przykład do komputera, do telefonu. Mówimy nieraz, coraz więcej w gabinetach terapeutycznych pojawia się problem uzależnienia, czyli to też jest taka niezdrowa relacja do przedmiotów. I myślę, że tych aspektów relacyjności, w których my jesteśmy, jest bardzo dużo.
A relacja niejedno ma imię, z tego by można było taki dokładnie wniosek wyciągnąć. Też chciałoby się, żeby te relacje, które tworzymy, przebiegały każdorazowo w sposób harmonijny. No nie zawsze to tak wygląda, nie zawsze tak jest. Z czego to może wynikać?
Myślę, że to wynika z tego, że mamy taki bardzo niejednokrotnie zaburzony, nieczytelny obraz relacji, że jesteśmy w tej sferze relacyjności często poranieni. W języku takim kościelnym mówimy, że jesteśmy zranieni grzechem. Bywa, że mamy wypaczony obraz relacji, relacji, która krzywdzi, relacji chorej, niezdrowej zależności i boimy się takich sytuacji, boimy się takich relacji, uciekamy od nich, bronimy się przed takimi relacjami, ale niejednokrotnie nie umiemy też tego nazwać. Są osoby, które trafiają do gabinetu terapeutycznego i są w silnych takich obronach, w silnych takich postawach idealizacji relacji, czy relacji małżeńskiej, czy relacji z rodzicami, relacji w domu. Wiele osób. Dlaczego? Dlatego, że to pragnienie dobrej relacji, pragnienie takiej zdrowej relacji jest tak bardzo silne, że wypieramy nieraz to, co jest trudne, udajemy, zakładamy maski. Jesteśmy mistrzami zakładania masek, a myślę sobie, że jak czytam Ewangelię, to nic nowego, bo w tym obszarze wspólnoty kościelnej, to co robił Jezus, no to on demaskuje maski, które ludzie na sobie noszą. I my w sferze tej kościelnej myślę, że jesteśmy mistrzami zakładania masek i chodzenia w maskach.
Niestety to też da się nawet gołym okiem dostrzec, ale myślę, że też nawet każdy z nas, gdyby tak się zatrzymał i przeanalizował swoje relacje czy swoje postępowanie, to też mógłby dojść do wniosku, że w niektórych sytuacjach faktycznie tak jest, że nie zawsze chce się nawet człowiek przyznawać do tego, że coś idzie nie tak, że coś idzie nie po jego myśli. No i zaczyna się właśnie takie wypieranie tej rzeczywistości, tego, z czym trzeba się zmierzyć. No bo przecież jak można powiedzieć drugiemu człowiekowi, że no nie, no coś mi się nie układa, coś nie wychodzi. No przecież to jest wstyd, a nie zupełnie tak jest, bo to, że gdzieś tam pojawiają się takie chwile trudności, to jest naturalne, ale też trzeba jakkolwiek podjąć jakąkolwiek próbę, by zniwelować takie właśnie bolące punkty w naszym życiu.
Tylko trzeba najpierw puścić ten taki idealizm, taki obraz, koncepcję, jedyną słuszną, prawdziwą, którą w głowie mam. Jeżeli pozwolę sobie na niedoskonałość i uznam, że to jest też w porządku, to wtedy będzie można pójść w rozwój, wtedy będzie można iść i coś dokonywać, jakiejś zmiany. Myślę, że często bywa tak, że również do tych niedoskonałości, do tych masek przyzwyczajamy się i mamy z nich jakieś korzyści. Korzyści z tego udawania. I jeżeli nie puścimy tych korzyści, to nie będzie zmiany, nie będzie rozwoju.
To na pewno, więc ta samoakceptacja i ta w ogóle próba zaakceptowania tego właśnie, o czym ksiądz wspomniał, że nie jestem idealny, nie jestem idealna. To jest taki olbrzymi krok na tej drodze, właśnie by stawać się każdego dnia lepszą wersją samego siebie. No ale tak, przed ludźmi może jeszcze jako tako jesteśmy w stanie ukryć pewne fakty, no ale przed Bogiem niestety, albo istety, może nawet bardziej istety, no nie zakryjemy absolutnie niczego. Wasza propozycja, wasza mam tutaj na myśli księdza Stanisława, oczywiście mojego dzisiejszego rozmówcę i Katarzynę Matusz. Kryzys relacji, kryzys wiary. Co łączy relacje z wiarą?
Myślę, że ten charakter zależności, wzajemnego wpływania na siebie, że wiara jest również formą przeżywania relacji, jest relacją do Boga. Wiara jest postawą, jest sposobem myślenia, jest sposobem odniesienia. Wiara jest sposobem funkcjonowania. Wiara to nie tylko zespół doktryn, wiara to nie tylko jakieś przykazania, zasady, to nie tylko wiedza, ale wiara to życie, a życie to relacje, wzajemne odniesienie, czy do siebie, do mnie jako do osoby wierzącej, czy do siebie nawzajem. We wspólnocie ludzi wierzących, czy też ludzi, których spotykam, niekoniecznie muszą to być osoby wierzące, czy też odniesienie do Boga. Wiara jest relacją, jest przeżywaniem relacji, sposobem przeżywania relacyjności.
A czy faktycznie jest tak, że jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na swoim właściwym miejscu?
To jest doświadczenie wielu osób, bo pokazuje pewną stopniowalność. Staram się nazywać sobie relacje, określać relacje. Uważam, że bardzo ważne jest, żeby nazywać sobie, w jakiej relacji jestem, jaką relację z kim buduję, ponieważ każda relacja ma swoje prawa i obowiązki. Jeżeli określę, że moja relacja z Bogiem jest dla mnie ważna, może nawet najważniejsza, to ta relacja będzie punktem odniesienia do innych relacji, ale będzie również decydujące w wyborze moich zachowań, oddawania czasu, przeznaczania czasu, jakichś priorytetów, jakichś wartości. Jeżeli określę sobie, że moja relacja z przyjacielem jest najważniejsza, jest jakoś tam ważna, to, no to wtedy będzie ona jakoś priorytetowa w stosunku do innych relacji. Kiedy ktoś ze znajomych na przykład do mnie dzwoni, no to ja powiem nie, albo ponieważ ja już umówiłem się z moim przyjacielem, to jest ważniejsze. I wydaje mi się, że to jest takie bardzo ważne, żebyśmy pozwolili sobie nazywać relacje, jakie ja relacje mam. Jaka relacja z kim mnie łączy? Jeżeli ktoś nie będzie sobie nazywał tych relacji, to wówczas będzie taki szarpany, bo wszystko go będzie wołało, wszystko go będzie ciągnęło, i znajomy go będzie ciągnął, i telefon go będzie ciągnął, i praca go będzie ciągnęła, i jakiś wymiar religijny, wspólnota też będzie go zapraszała. I on będzie taki strasznie napięty, znerwicowany, bo wszędzie będzie chciał być, bo wszędzie jest dobrze. Wszędzie jest miło, dobrze by było wszędzie być, ale nie da się wszędzie być. Trzeba wybierać, trzeba decydować. Pomocą w decydowaniu, w wybieraniu jest relacja, którą ja sobie określę, nazwę. Jaka to jest relacja? Z kim, jaką mam relację?
Czyli wszystko należy nazwać, ale tutaj też pojawiło się takie słowo klucz, czas. Jakie znaczenie czas ma w obliczu budowania relacji?
Wydaje mi się, że kluczowe, tak, jaki klucz ma, jakie kluczowe ma zadanie, takie masło maślane to wychodzi, ale to jest zasadnicze. Nie można zbudować relacji, nie biorąc na to czasu. Jest takie powiedzenie, żeby nazwać kogoś przyjacielem, to trzeba zjeść beczkę soli. To znaczy, potrzebny jest czas na spożycie tej beczki soli. Dużo tej soli naraz nie zjemy, bo szybciej jemy, a więc potrzebujemy mnóstwo czasu, żeby nazwać kogoś w relacji, żeby nazwać tę relację, żeby go poznać, żeby go określić. I potrzebujemy tego czasu. I my ten czas mamy. To jest takie niesamowite, że bardzo często w naszym języku pojawia się słowo nie mam czasu. Pamiętam, że sam chwyciłem samego siebie na tym słowie i stwierdziłem, ale to jest nieprawda, przecież ja kłamię. To jest nieprawda, że ja nie mam czasu. Ja mam czas, tylko nie chcę czasu przeznaczyć na to. Nie chcę mojego czasu dać tej osobie. Chcę ten czas przeznaczyć na co innego, spożytkować inaczej. I to jest w porządku. Ja mam czas, ten czas został mi dany i ja mogę zarządzać tym czasem. Komu go dam? Ile go dam? Jak przeżyję ten czas? Jak go spożytkuję? Czym go wypełnię? To już ode mnie zależy. I jeżeli chcę mieć bliskie relacje, ważne relacje, głębokie relacje, prawdziwe relacje, potrzebuję wziąć na to czas. Potrzebuję tej relacji dać czas, aby się zaangażować, aby poznać, aby odpowiedzieć, aby zreflektować.
No na pewno tutaj ta wymówka nie mam czasu jest najprostszą, ale też i taką, która nie wymaga zbędnego, w cudzysłowie, zbędnego tłumaczenia się i powiedzenia prosto w oczy komuś, że po prostu nie chciałem ci poświęcić tego czasu, bo chyba często to jest
Dokładnie.
właśnie tutaj ten rozkład akcentów czy tam priorytetów w życiu, więc nie chodzi o to, że nie ma czasu, tylko po prostu nie ma czasu akurat dla ciebie. Więc no to jest może takie trudne do zaakceptowania, no
To
ale
jest bardzo
jednak.
trudne też do wypowiedzenia, pani
No
redaktor,
właśnie,
nie?
no
Bo
właśnie.
może być tak, że boimy się, żeby kogoś nie urazić i wchodzimy w kłamstwo, nie mam czasu. Ale też właśnie relacja, prawdziwa relacja polega na tym, charakteryzuje się tym, że ja w tej prawdziwej relacji potrafię być prawdziwy, powiedzieć prawdziwie, tak. Nie chcę tobie dać teraz czasu, nie chcę z tobą teraz spędzać czasu. I to jest też w porządku. Wydaje mi się, że ta przejrzystość w relacji jest jednym z kluczowych elementów dobrej relacji. Przejrzystość, czytelność, prawdziwość, bez kombinowania, bez udawania. Jeżeli z drugiej strony mam osobę, która również przyjmuje i akceptuje mnie w relacji, to również przyjmie to, że może dzisiaj mam słabszy dzień, że może dzisiaj chcę się z kimś innym spotkać, że może jestem zajęty, że może jestem nie w formie i potrzebuję zostać sam, pomyśleć, pomodlić się, oderwać się, zastanowić się i druga strona da mi do tego prawo, a ewentualnie później o tym porozmawiamy.
Dokładnie tak. Więc tutaj to bycie też szczerym wobec siebie, wobec drugiej osoby, to jest fundament, myślę, że też relacji. To jest taka bardzo solidna podstawa do tego, żeby stworzyć coś pięknego. Ale ksiądz jest też psychoterapeutą. Spotyka się ksiądz zapewne z różnymi sytuacjami i historiami w zaciszu swego gabinetu. Czy kryzys wiary potrafi rzutować na pozostałe płaszczyzny życia?
Oczywiście, tak samo jak kryzys w innych płaszczyznach życia rzutuje na wiarę. To jest bardzo ze sobą połączone. Osoby przychodzą do gabinetu i kiedy rozmawiamy o różnych aspektach życia i kryzysów, trudności w ich życiu osobistym, niejednokrotnie pojawia się aspekt wiary, aspekt religijności, relacji z Bogiem. I w zależności od tego, jaką kto ma tę relację duchową, jaką ma wiarę, jaki ma obraz tej wiary, jakie doświadczenia wiary, to pomaga, może pomóc tej osobie przezwyciężyć, unieść, przeżyć kryzysy, na przykład kryzys pracy, kryzys małżeństwa, kryzys przyjaźni, jakieś kryzysy finansowe, kryzysy ekonomiczne. Relacja wiary bardzo tutaj jest pomocna. I to pokazuje pewien ogromny związek, bo relacja wiary będzie pokazywała nadzieję, aspekt nadziei. Relacja wiary będzie pokazywała miejsce, przestrzeń na cud, na to, że nie wszystko jestem w stanie przewidzieć, nie wszystko jestem w stanie skontrolować, nie wszystko jestem w stanie zabezpieczyć. To jest w porządku, tak jest. Mam prawo wszystkiego nie umieć, mam prawo na wszystkim się nie znać, mam prawo być w czymś słaby i to jest w porządku.
Zupełnie w porządku. Jesteśmy tylko i aż ludźmi, więc to jest naturalne, to jest wpisane gdzieś w to nasze człowieczeństwo. A czy te niepoprawnie funkcjonujące relacje dwojga osób, albo nawet większej grupy osób, czy one mogą rzutować też na postrzeganie Boga?
Są trzy źródła obrazu Boga, który w sobie mamy. Pierwszym źródłem obrazu Boga są nasi rodzice. Dla malutkiego dziecka, jak tylko dziecko się urodzi w jego etapach takiego rozwoju, dziecko na początku nie odróżnia matki od ojca. To jest po prostu rodzic. To jest ktoś, kto daje życie, to jest ktoś, kto opiekuje się, to jest ktoś, kto daje bezpieczeństwo, to jest ktoś, kto chroni. Rodzic dla dziecka jest Bogiem, jest wszystkim. Dziecko bez rodziców umiera. Bez miłości, bez opieki, bez kontaktu z rodzicem dziecko umiera. Rodzic jest Bogiem. To jest pierwsze źródło obrazu Boga. Drugie źródło obrazu Boga to jest szeroko rozumiane środowisko. To są właśnie jakieś ważne osoby w naszym życiu. To jest grupa, na przykład grupa przykościelna, jakaś wspólnota. To jest spowiednik, ksiądz, to są jakieś ważne osoby w naszym otoczeniu. Środowisko jest drugim źródłem obrazu Boga. I my znając siebie nawzajem, znając środowisko, na przykład grupę, wiemy, jaki jest Bóg danej grupy, na przykład modlitewnej, takiej danej grupy przykościelnej. Wiemy, potrafimy to sobie nawet określić. Ale jest trzecie źródło obrazu Boga, najważniejsze. Do tego mamy dążyć. A jaki jest mój Bóg? Poszukiwanie swojego Boga, określanie swojego Boga. A jakiego Boga ja poszukuję? Jakiego Boga ja wybieram? Z jakim Bogiem się spotykam na modlitwie? Z jakim Bogiem, do jakiego Boga idę z moimi kłopotami, trudnościami? Jakiego Boga szukam pomocy, wsparcia? Jaki Bóg jest w moim sercu? I wydaje mi się, że to jest takie bardzo kluczowe, żebyśmy nie przestawali tylko na tym, jaki jest Bóg kogoś, ale jaki jest mój Bóg.
Czyli takie samopoznanie i samo stworzenie tego obrazu Boga, który nam towarzyszy, niekoniecznie przez pryzmat osób trzecich, no ale czasami trudno jest uciec chyba od takich naleciałości, które gdzieś tam zaobserwowaliśmy w swoim otoczeniu.
Nie chodzi o ucieczkę, tylko chodzi o to, żeby pozwolić sobie na zmianę, pozwolić sobie na ewaluację. To, co było, okej, na danym etapie, w danym czasie, w danych okolicznościach, to było i zrobiło super robotę, to pomogło, to było wystarczające, ale może dzisiaj już jest niewystarczające. Nie możemy zatrzymać się w naszym rozwoju takim religijności, rozwoju wiary na poziomie dziecka komunijnego. My ewaluujemy, rozwijamy się w różnych aspektach, i aspekcie takim ludzkim, emocjonalnym, i w aspekcie fizycznym rozwijamy się, i w aspekcie intelektualnym rozwijamy się. Jesteśmy zupełnie kimś innym niż małe dzieci, ale również nasz obszar ten relacji duchowej, relacji wiary, on również konieczny jest, żeby ewaluował. Nie możemy być na poziomie dziecka komunijnego, ale jesteśmy dorosłymi ludźmi. Nasza relacja z Bogiem również ma ewaluować. Nie uciekać od tamtego. Tamto spełniło swoją rolę. A dzisiaj konieczne jest, żeby było inaczej. Dojrzalej, doroślej, z wyboru, z decyzji.
I o tym też trzeba pamiętać. W waszej publikacji też pojawia się taki rozdział zatytułowany Straszenie z kościelnej ambony. Kasi Matusz nie ma tutaj z nami w trakcie rozmowy. Oczywiście serdecznie ją pozdrawiamy z tego miejsca, ale pozwolę sobie przytoczyć zadane przez nią pytanie, a właściwie jego część. Co daje relacja oparta na strachu?
Daje bardzo chorą zależność. Daje spokój. Daje taką, w języku terapeutycznym nazywamy skośną relację, to znaczy relację zależności. Ktoś decyduje, ktoś rządzi, a ktoś inny jest poddany, jest słucha, bardzo łatwo nim zarządzić, nie zadaje pytań, nie szuka, nie ma żadnych konfliktów, nie ma też odpowiedzialności. Bo cała odpowiedzialność jest na tej osobie, która wzbudza strach, wzbudza lęk, i bardzo łatwo jest się z tego uwolnić, z tej odpowiedzialności i poszukiwania. Relacja oparta na strachu jest relacją, która absolutnie nie rozwija. To jest relacja bardzo statyczna, która zamyka w bardzo wąskim sposobie funkcjonowania życia i nie daje, zabiera perspektywy, nie pozwala na smakowanie, nie pozwala na próbowanie, nie pozwala na to, żeby odkrywać, żeby próbować, bo strach, lęk na to nie pozwoli. I strach, lęk, który jest wzbudzany, jest, można powiedzieć, takim biczem, że osoba nie wychyli się ze swojego myślenia, bo zostanie uderzona tym lękiem, strachem. To będzie tak niszczące, to będzie tak obciążające, że ona sobie na to nie będzie pozwalała. Bardzo niezdrowa relacja, bardzo chora, ale jak popatrzymy, przynajmniej ja jako też duszpasterz i jako terapeuta, bardzo widzę, jak dużo tego strachu i lęku jest. I ten Pan Bóg, również starotestamentalny, jest przedstawiany jako ten groźny, wzbudzający lęk, obawę. Osoby zachowują przykazania, ale nie dlatego, że tak wybierają, tylko dlatego, że się boją, że spotka ich kara. A tymczasem jest to cały czas obraz Boga Starego Testamentu. Jeżeli wczytamy się bardzo dobrze w ducha Starego Testamentu, to odkryjemy, że Bóg Starego Testamentu rzeczywiście jest tak przedstawiony jako Bóg silny, mocny, zdecydowany, ponieważ ten obraz Boga, taki Bóg, który jest silny, mocny, zdecydowany, jest Bogiem, któremu można zaufać, jest Bogiem, który nas ochroni, jest Bogiem, który przyjdzie z pomocą, kiedy do Niego przyjdziemy. Takiego Boga potrzebowali, takiego obrazu Boga potrzebowali na przykład Izraelici wychodzący z Egiptu. Oni potrzebowali Boga, który pokaże swoją moc i siłę, żeby oni nabrali otuchy, żeby zaufali, żeby poszli za tym Bogiem. I taki obraz Starego Testamentu jest, Boga Starego Testamentu, ale Jezus pokazuje nam również Boga, tylko już, ponieważ zmieniły się okoliczności, już inny aspekt Boga, Boga miłości, któremu mamy zaufać, za którym pójść, którego mamy wybrać. I wydaje mi się, że to jest takie ważne, że Jezus nie pokazuje nam Boga, który chce nad nami panować, czuwać, chce nami władać, chce nas zniewolić, chce, żebyśmy byli ludźmi poddanymi. Ale nie chce od nas takiej chorej zależności. Chce, żebyśmy byli razem partnerami, żeby nasza relacja była relacją dojrzałą, relacją z wyboru, relacją, która karmi, relacją, która daje siłę, wzmacnia, ale daje również perspektywy do tego, że możesz próbować, możesz smakować, możesz wybierać.
To bardzo ważne słowa, myślę, że takie, które każdy z nas powinien sobie wziąć do serca. Też Kościół jest przestrzenią relacji, nie tylko człowieka z Bogiem. Kościół to wspólnota wiernych. Czy jest jakiś klucz, jak dobrze realizować się na tej drodze?
Często powtarzam w gabinecie terapeutycznym i nie tylko, że kluczem do relacji jest wolność. Kluczem w relacji jest wolność. Że relacja, której uczy nas Bóg, relacja, do której zaprasza nas Bóg, jest relacją, która tchnie wolnością. Bóg nas nigdy nie ogranicza, nie zamyka, nie narzuca, nie czyni z nas niewolników, ale ludzi wolnych. I myślę, że to jest ten klucz, na który taki papierek lakmusowy, na który warto, żeby ludzie Kościoła zwracali uwagę. Jeżeli jestem w kościele, jeżeli słucham homilii, jeżeli słucham jakiejś katechezy, jakiegoś nauczania, jestem we wspólnocie, to trzeba, żebym patrzył, czy jest tam miejsce na moją decyzję, czy jest tam miejsce na wolność, czy tylko jest tak, że jest mi to narzucone i że ja muszę, że ja mam, że ja powinienem, że konieczne jest, abym. Są niektóre działania, które rzeczywiście są konsekwencją wcześniejszych decyzji, ale one szanują wolność, nie zabierają wolności takiej wewnętrznej, że ja mogę, ale mogę też czegoś nie zrobić i to też jest w porządku.
Rozpoczęliśmy od relacji w takim ogólnym ujęciu, więc i do takiego ogólnego pojęcia relacji teraz na samym końcu chciałabym się odwołać. Co jest wyznacznikiem zdrowej relacji? Czy w ogóle jest jakaś recepta na to, w jaki sposób tworzyć takie dobrze funkcjonujące relacje?
Dla mnie takim kluczem i obrazem, przykładem, wzorem dla mnie jest osoba Jezusa, w jaki sposób on buduje relacje z apostołami, z ludźmi. Buduje je w czytelności, w przejrzystości. Buduje relacje z apostołami, będąc cały czas sobą, w szczerości, w otwartości, dając wolność. Jeśli chcesz, możesz pójść za mną. Jeśli chcesz, możesz mnie naśladować, ale sam jest bardzo czytelny, sam jest bardzo przejrzysty, niczego nie udaje, nie ukrywa, nie zakłada maski, nie kombinuje, nie lawiruje, nie manipuluje ludźmi, żeby jak najwięcej ludzi za nim poszło. I daje im prawo. Również jest otwarty na to, w relacji jest miejsce na to, żeby cierpieć. Że relacja, jeżeli jestem w prawdziwej relacji, to będę cierpiał i że to jest też w porządku, bo relacja niesie też daje jakiś aspekt przeżywania i cierpienia, który nie zabija, ale pokazuje, że dana relacja jest niesamowicie ważna, wartościowa, cenna i że ja ją przeżywam.
I tymi słowami chcemy zakończyć dzisiejszą rozmowę. Właściwie rozmowę, która mieściła się w obrębie tematyki kryzys relacji, kryzys wiary. To też tytuł najnowszej publikacji księdza Stanisława Szlasy, mojego dzisiejszego gościa i Katarzyny Matusz. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy i panią redaktor i życzę miłej lektury wszystkim, którzy po tę pozycję sięgną.
Dziękujemy bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.